各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
今天的是胡勇子。Więc do tej pory przedstawiliśmy tutaj szereg różnych metod i technik praktyki, jak również zarysowaliśmy pewne tło takie historyczne praktyki Chan. Szkoły Chan. I teraz wrócimy do omawiania ciała i umysłu. Konkretnie różnych stanów, które mogą się pojawiać w czasie praktyki. U osób początkujących takimi najczęstszymi doznaniami, które się pojawiają na początku, to są różne wrażenia fizyczne. I najczęściej są to różnego rodzaju bóle albo uczucie niewygody, czy też napięcia różnych części ciała, w różnych częściach ciała. I to jest związane z tym, że najczęściej, że ciało po prostu nie jest przyzwyczajone do tak długich okresów siedzenia, że dopiero dostosowuje się do pozycji, próbuje się rozluźnić. W związku z tym na początku pojawiają się właśnie takie wrażenia jak ból, napięcie czy uczucie niewygody. Jeszcze inna i to są takie doznania, można powiedzieć, bardziej takie wewnętrzne, które niekoniecznie ujawniają się na zewnątrz. Nie są widoczne na zewnątrz. Natomiast są jeszcze inne wrażenia, które się mogą pojawiać, mianowicie takie mimowolne ruchy ciała, które są na ogół związane z przepływem energii w ciele, a konkretnie z różnymi zaburzeniami, czy tym, że ta energia chi w ciele, która w zasadzie cały czas krąży, tylko na co dzień, ponieważ nasz umysł jest tak rozproszony, po prostu nie wyczuwamy tych subtelnych przepływów energii. Kiedy siadamy nieruchomo i rozluźniamy się, skupiamy umysł, wówczas te zaburzenia przepływu energii mogą się bardziej uwidocznić i wyrażać właśnie poprzez ruchy ciała, czyli jakieś warunkowania bardziej wewnętrzne zaczynają się przejawiać na zewnątrz. I te zaburzenia w przepływie energii mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Może to wynikać z jakichś kontuzji, czy jakichś uszkodzeń ciała. Może po prostu, najczęściej wynika po prostu z pewnych napięć w różnych partiach ciała. Wtedy energia, docierając do takiego miejsca, nie jest w stanie swobodnie płynąć. Gdzieś tam się gromadzi, jest zablokowana. I próbując sobie jakoś tam utorować drogę, może powodować właśnie ruchy ciała. Może to być też związane z jakimś takim głębszym stanem albo osłabienia fizycznego, albo jakąś chorobą. jakimś stanem, stanem ciała, który powoduje, że energia nie płynie swobodnie. No i teraz pojawia się pytanie, co robić w takiej sytuacji, kiedy właśnie ta energia nie płynie swobodnie i prowadzi do takich ruchów ciała, do poruszania się ciała. No najlepiej jest siedzieć bez ruchu, przyjmować właściwą postawę i rozluźniać się. I często takie te ruchy spowodowane tą energią po jakimś czasie ustają. Czyli ta po prostu, można powiedzieć, pozostawienie ciała samemu sobie przy zachowaniu właściwej postawy i takim rozluźnieniu powoduje, że ta energia niejako sama sobie tę drogę toruje, czyli w pewnym czasie ten stan ciała i energetyki ciała się harmonizuje i ten przepływ swobodny zostaje jakby odnowiony, przywrócony. Ale może być też tak, że to jest na tyle silne, czyli te energie są na tyle silne, czy te zablokowania, czy zastoje energii są na tyle mocne, że no, nie jesteśmy w stanie opanować tych ruchów. Niejako ta energia porusza ciałem i nie jesteśmy w stanie temu zaradzić. I w takiej sytuacji takie ruchy po prostu należy przyjąć, znaczy z porządku, że ciało się rusza. Tym niemniej nadal należy starać się właśnie utrzymywać, siedzieć w właściwej postawie i rozluźniać ciało. I wtedy po prostu te energie, ciało próbuje jakoś dojść do stanu równowagi i no, po jakimś czasie powinno zostać ta energia powinna zostać udrożniona. Jeżeli jakoś zachowujemy się inaczej, czyli próbujemy coś robić z tą energią, albo po prostu jakoś bezwolnie się temu poddajemy, nie utrzymujemy właściwej postawy, nie rozluźniamy się, to wówczas może nastąpić coś takiego, że takie ruchy ciała mogą nam wejść w nawyk. To znaczy, za każdym razem, kiedy będziemy siadać do medytacji, te ruchy się będą pojawiać. Czyli po prostu jakoś przerodzi się to w pewne przyzwyczajenie. Dlatego należy dbać o to, aby mimo tych ruchów by zachowywać właściwą postawę, korygować ją, dostrajać ciało, rozluźniać się po to, aby jakby ułatwić tej energii swobodny przepływ. Jeżeli takie ruchy ciała spowodowane zaburzeniami w przepływie energii staną się pewnym nawykiem, powtarzają się, wówczas stają się przeszkodą w praktyce. Ponieważ na ogół te doznania, które temu towarzyszą, są jakieś nieprzyjemne i wtedy jakby to zaczyna absorbować nas, to odciąga naszą uwagę od metody, skupiamy uwagę na tych wrażeniach cielesnych, na tych ruchach ciała, które są nieprzyjemne i rozbudza to jeszcze więcej błądzących myśli. Także w takim wypadku należy zachowywać właściwą postawę ciała, dostosowywać ją, dostrajać ją, rozluźniać się i jednocześnie starać się skupiać na stosowanej metodzie. Nie pozwalać umysłowi odbiegać ku tym wrażeniom, ku tym ruchom ciała, tylko starać się nadal praktykować, nadal stosować metodę. I wtedy takie wrażenia, takie ruchy ciała powinny z biegiem czasu jakoś ustać, ta energia się jakby zharmonizuje i będziemy w stanie właściwie praktykować. Kolejnym stanem, który się spotyka w praktyce, to jest cenność. I to jest taki stan, w którym w wyniku tej senności tracimy zupełnie jasność czy klarowność umysłu. I w takim stanie no, trudno jest trzymać się metody, albo w ogóle staje się niemożliwe stosowanie metody, praktyki. I mogą być różne przyczyny tej senności. O jednej z nich już wspominaliśmy. Chodzi o wyczerpanie organizmu. Czasem, kiedy w wyniku po prostu jakiegoś takiego trybu życia, w którym jesteśmy bardzo zajęci, nie mamy czasu na odpoczynek, nie możemy się rozluźnić odpowiednio, po prostu z biegiem czasu zmęczenie się kumuluje i po prostu dochodzimy do takiego stanu wyczerpania. I wtedy to zaczyna się przejawiać podczas medytacji, podczas praktyki. Po prostu to wyczerpanie też powoduje, że nie jesteśmy w stanie, nie mamy wystarczającej siły, żeby praktykować, żeby utrzymywać umysł na metodzie. W takim wypadku należy po prostu pozwolić ciało, rozluźniać ciało i pozwolić sobie na odpoczynek. I po jakimś czasie, kiedy właśnie na odosobnieniu, w jakimś czasie, kiedy damy ciału możliwość takiego odpoczynku, ciało się będzie mogło zregenerować, odzyskać siły i wtedy gdy będziemy dysponowali wystarczającą klarownością umysłu, aby praktykować. Inną przyczyną takiej senności może być wyczerpanie natury psychicznej. Czyli to może być sytuacja, w której ciało jest wypoczęte, nie ma żadnego problemu z takim wyczerpaniem fizycznym. Natomiast ze względu na najczęściej na to, że na co dzień w życiu, w obecnych czasach ludzie znacznie bardziej niż kiedyś muszą posługiwać się myśleniem, tą szóstą funkcją, czyli mózgiem, do podejmowania różnych decyzji. Wiele obecnie zajęć czy zawodów jest związanych właśnie z intensywnym myśleniem. I to może spowodować takie wyczerpanie narządu, jakim jest mózg. I tutaj też jakby należy pozwolić mózgowi, aby odpoczął, aby się zregenerował. Wtedy, jeżeli przyczyną jest takie wyczerpanie natury psychicznej, wówczas siadając na macie, należy na początek w ogóle odłożyć na bok wszelkie metody, nie starać się stosować żadnej metody, tylko po prostu rozluźniać ciało i umysł, siedząc w właściwej postawie i pozwalając sobie na właśnie taki odpoczynek. I z biegiem czasu, kiedy mózg się zregeneruje, znowu uzyskamy klarowność umysłu wystarczającą do tego, żeby praktykować, odpowiednio stosować metodę. Więc podsumowując, przyczyną senności może być wyczerpanie natury fizycznej czy psychicznej i taką podstawową reakcją na to powinno być rozluźnienie i pozwolenie ciału i umysłowi, aby potrzeby zregenerowały się i mogły właściwie funkcjonować i stosować metody. A więc do tych takich fizycznych wrażeń, które stanowią przeszkody w stosowaniu metody, możemy zaliczyć właśnie te to, o czym mówiliśmy, senność, stan senności, czy zaburzenia przepływu energii, które mogą powodować mimowolne ruchy ciała, czy inne wrażenia fizyczne. Ale taką kolejną kategorią, która innych przeszkód w praktyce, która może najbardziej daje nam się we znaki, jest najbardziej odczuwalna podczas praktyki, to przypadkowe, błądzące, złudne myśli, które krążą w umyśle i które w dużej mierze właśnie nas rozpraszają i przeszkadzają w praktyce, stanowią przeszkodę w praktyce. I te złudne myśli są pewnym następstwem naszej karmy, różnych złudnych myśli, które doświadczaliśmy w przeszłości. Po prostu ten ciąg, ten natłok tych przypadkowych, złudnych myśli, których doświadczaliśmy w przeszłości, staje się z biegiem czasu tak silny, tak przemożny, że zyskuje pewien pęd, który bardzo trudno zatrzymać. Co więcej, kiedy pojawiają się w umyśle te myśli, które mogą być jakimiś wspomnieniami na przykład, to dodatkowo najczęściej rozbudzamy te myśli, czy dodajemy, generujemy kolejne pokłady tych złudnych myśli poprzez reagowanie na te myśli, które się już pojawiają w naszym umyśle. Ponieważ na ogół, kiedy takie myśli się pojawiają, to jakoś się do nich odnosimy, jakoś je oceniamy jako albo przyjemne, albo nieprzyjemne. Jeżeli oceniamy jako przyjemne, często są to jakieś przyjemne wspomnienia, które się pojawiają, przyjemne myśli, odczucia z tym związane, wtedy chętnie się w nie wdajemy. Jakoś te wspomnienia rozbudzamy, przywołujemy i generujemy kolejne myśli wokół tych, które się już pojawiły. Z kolei, jeżeli są to jakieś wspomnienia czy myśli nieprzyjemne, jakieś bolesne, czy takie, które uważamy za jakieś szkodliwe, czy związane z jakimś bólem, no to oczywiście staramy się ich pozbyć. Ale sama próba właśnie pozbycia się ich, czy odepchnięcie ich od siebie, też powoduje powstawanie kolejnych błądzących, złudnych myśli. Czyli w obu wypadkach nasza reakcja na ten ciąg myśli z przeszłości, generowanych w przeszłości, powoduje powstawanie kolejnych myśli. I w związku z tym tworzy się pewien cykl. Myśli z przeszłości prowadzą do generowania myśli teraźniejszości związanych z tymi poprzednimi myślami. I z kolei te myśli, które generujemy obecnie, stanowią jakby zaczątek, czy w przyszłości będą powodować kolejne myśli. I tworzy się taki przemożny strumień, bardzo silny, przemożny strumień myśli, złudnych myśli, który jest prawie niemożliwe przełamanie go. Ale można powiedzieć, że jest to zjawisko zupełnie naturalne, że no, takie są przyczyny i następstwa tych złudnych myśli. I teraz pojawia się pytanie, co w takim razie robić w takiej sytuacji, ponieważ oczywiście te złudne myśli, im więcej ich jest, tym bardziej zaburzają naszą medytację, odciągają naszą uwagę od stosowania metody. I w zasadzie często jest tak, że dopiero kiedy zaczynamy medytować, kiedy siadamy nieruchomo, zaczynamy być bardziej świadomi tego, co dzieje się w naszym myśli. Na co dzień nasz umysł jest najczęściej skierowany na zewnątrz, przyciągany różnymi zjawiskami wokół nas, związanymi też z różnymi działaniami, które podejmujemy. I no, nie jesteśmy całkiem świadomi właśnie tego, co dzieje się w naszym umyśle, tej ilości i tej siły tych wszystkich błądzących myśli. I dopiero kiedy usiądziemy bez ruchu, w odpowiedniej postawie, zaczynamy stosować metodę, jakby ten stan naszego umysłu się w całej pełni ujawnia. I podstawową jakby radą w takiej sytuacji jest to oczywiście, aby nie z jednej strony nie generować jakichś kolejnych myśli i też nie wdawać się w te myśli, jakieś wspomnienia czy plany, które się pojawiają w umyśle. Często jest tak, że kiedy siadamy, to pojawiają się nie tylko jakieś pojedyncze, przypadkowe, chaotyczne myśli, ale układają się one w całe jakieś takie historie, całe fabuły, niemal jak filmy. I jeżeli te historie uznamy za przyjemne, no to wdajemy się w nie, wplątujemy się w nie, zaczynamy je też rozbudzać, tworzyć, generować kolejne myśli. Jeżeli uznamy te historie za nieprzyjemne, no to jakoś staramy się ich im opierać, nie chcemy ich, ale to też, jak wspomnieliśmy, prowadzi do jakby rozbudzania tej aktywności umysłu i myślenia. A więc podstawową zasadą jest to, aby nie wdawać się w te myśli. Przede wszystkim na początku zauważyć ich istnienie, być świadomym tego, co dzieje się w umyśle, tego, że te myśli się pojawiają, ale następnie nie zajmować się nimi, czyli ani nie wdawać się w te, które uważamy za przyjemne, ani nie walczyć, nie zmagać się z tymi, które uważamy za jakieś bolesne czy nieprzyjemne. Czyli pozwolić zająć się metodą, wracać ciągle do metody i pozwalać tym myślom w sposób naturalny jakoś tak opadać, osiadać i wyciszać się. Albo nawet jeżeli są obecne, to nie skupiać na nich uwagi. Czyli na tyle, na ile to możliwe, ignorować ten ciąg myśli i cały czas nieustannie starać się wracać do metody, czyli nie zasilać energią umysłu tych myśli, tylko metodę. I można powiedzieć, że ta metoda, którą dysponujemy, jest taką właściwą myślą, w przeciwieństwie do tych wszystkich złudnych myśli, które krążą w umyśle. Jest taką jedną myślą, czy jakimś jednym przedmiotem, na którym skupiamy uwagę i w ten sposób jakby odwracamy, staramy się odwrócić ten proces rozpraszania umysłu, skupiać, stabilizować umysł, wracając ciągle do tej tak zwanej jednej myśli, czyli do metody. A więc powinniśmy jasno wiedzieć, jaką mamy metodę, jaką stosujemy metodę, i konsekwentnie do niej wracać. I w ten sposób, mimo że ten ciąg myśli, ten pęd myśli jest tak przemożny, ma tak wielką siłę, jest możliwe w wyniku konsekwentnej praktyki w pewnym momencie przełamanie go. chociaż oczywiście nie jest to łatwe i wymaga to wiele, wiele wysiłków i wiele wytrwałości w stosowaniu metody. A więc podsumowując, tutaj jeżeli chodzi o przeszkody natury psychicznej, czyli przypadkowe błędy myśli, ze względu na ich siłę i ich charakter, zasada jest taka, aby nie wdawać się w nie, nie potęgować jakby tego ich ilości i natężenia, tylko wracać cały czas do stosowania metody w stanie jakiejś właściwej postawy, rozluźnieniu, skupiać umysł cały czas na metodzie. W ten sposób jesteśmy w stanie jakoś przezwyciężać tę przeszkodę, jaką są przypadkowe myśli. Więc mówiliśmy tutaj o różnych reakcjach na stosowanie metody, na praktykę natury fizycznej i psychicznej. Jeżeli chodzi o reakcje czy stany natury fizycznej, które mogą się pojawiać, jak mówiliśmy, mogą to być jakieś różne ruchy ciała albo jakieś przepływy, zaburzenia przepływu energii w ciele. Może to być napięcie, które się pojawia. I wtedy, jeżeli odpowiednio zastosujemy odpowiednie podejście, może to się przerodzić też takie uczucie jakiejś lekkości, komfortu, jakiejś swobody, przy którym łatwiej jest już siedzieć i stosować metodę. Są też, mówiliśmy też o senności, która się może pojawiać, i senność może mieć taki charakter bardziej powierzchowny, być zewnętrzny, bardziej być związana z jakimś zmęczeniem czy wyczerpaniem. I wtedy oczywiście należy stosować odpowiednie podejście, zregenerować się, odpocząć, aby powrócić do stanu, w którym możemy swobodnie praktykować. Ale taka senność może mieć też taki bardziej wewnętrzny charakter, przyjmować coś w rodzaju takiego otępienia, czy można to nazwać taką nieświadomością, taki głębszy, może być taki głębszy brak świadomości. I to samo dotyczy sfery psychicznej, czyli mówiliśmy o przeszkodzie, jaką mogą być, czy na ogół są przypadkowe złudne myśli, gdzieś błądzące w umyśle. Można powiedzieć, że to jest, mówiliśmy o takiej bardziej zewnętrznej sferze myśli. Natomiast tutaj też te przeszkody natury psychicznej mogą mieć taki bardziej wewnętrzny, głębszy charakter. Mianowicie na takich głębszych pokładach umysłu też mogą być jakieś złudne myśli, złudne wyobrażenia, które tam w subtelny sposób zdziałają, czy jakoś się poruszają. I tego rodzaju właśnie złudne myśli, tego rodzaju przeszkody mogą być jakieś takie, jak również to otępienie, czy nieświadomość, mogą stanowić najbardziej takie niebezpieczne i subtelne pułapki, w które można wpadać. I tutaj w zasadzie, szczególnie przy tych przeszkodach natury psychicznej, ale w zasadzie każdego rodzaju przeszkodach, najważniejszym podejściem jest trzymanie się tego, co nazwaliśmy właściwą myślą, czyli w zależności od tego, jaką konkretną metodę stosujemy, aby trzymać się tej metody, pamiętać o podobną metodę i cały czas do niej wracać. I to jest podstawowy środek zaradczy który stosujemy przy wszystkich tego rodzaju przeszkodach. Ciągłe wracanie do właściwej myśli, czyli do swojej metody. Nie zajmowanie się tymi wrażeniami, nie reagowanie kolejnymi myślami czy jakimiś reakcjami fizycznymi na te przeszkody, które odczuwamy w ciele. I przy takim podejściu, prędzej czy później te przeszkody, jakby ciało i umysł się wyregulują samorzutnie i będziemy w stanie praktykować już w sposób bardziej klarowny i stabilny. A więc warto pamiętać o tym, o tej właściwej myśli, czyli o metodzie, którą mamy i o tym, że podstawowa zasada jest taka, aby ciągle wracać w praktyce do tej metody.